Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przyszedł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. Oto słowo Pańskie.
Amen.
Bardzo dziękuję bratu Tomaszowi za to przywitanie. Dziękuję braciom Rafałowi i Marcinowi i wam, kochani, że nie zbuntowaliście się, że kolejny gość z Turcji do was przyjeżdża, bo już tych gości bardziej uprzejmych lub mniej macie aż nadto. Nie tylko z Turcji, ale i z innych rejonów Azji Mniejszej. Nam to trochę tak nie pasuje, bo rzeczywiście Antwerpia, Bruksela, Belgia, jak czytamy teraz w prasie, widzimy to w różnego rodzaju wiadomościach zagranicznych czy naszych, stało się takim tyglem, takim miejscem, gdzie no, ci synowie buntu podjęli konkretne kroki, czy podejmują. A ja z tego kraju przyjeżdżam. Spokojny, zrelaksowany, bo wszystko co najgorsze już stamtąd po prostu wyjechało. Taki żart. Oczywiście, moi kochani, miejsce, w którym jestem, Turcja, to jest miejsce, gdzie Kościół nabrał swoich mocnych, konkretnych kształtów. Wiemy, że w Jerozolimie Jezus powołał apostołów, Piotra, Jakuba, Andrzeja, Jana. Święty Jakub był tam pierwszym biskupem Jerozolimy. Natomiast kiedy wybuchły straszne prześladowania ze strony Żydów, potem ze strony Rzymian, ci chrześcijanie po prostu uciekli. Uciekli z Jerozolimy przez Syrię, osiedlając się w dzisiejszym Damaszku, Aleppo, osiedlając się w dzisiejszej Antiochii na terenie Turcji, gdzie po raz pierwszy nazwano ich chrześcijanami, bo zobaczyli miłość wobec nieprzyjaciół, jaką mieli. Stamtąd ruszył święty Paweł, Barnaba, święty Jan z Maryją, uciekali również z Jerozolimy po to, żeby osiedlić się w Efezie, w Frygii, Pamfilii, Kapadocji, w dzisiejszym Stambule. 7 kościołów Apokalipsy, jak Pergamon, Sardes, Filadelfia, Laodycea, wymieniony już Efes. To są, kochani, miejsca, gdzie codziennie czytamy listy świętego Pawła do Efezjan, listy świętego Jana, pierwszy, drugi, trzeci, które zostały napisane również w Efezie. Apokalipsa świętego Jana na górze Patmos. To są wszystko, moi kochani, to jest nasza kolebka. Ta Turcja dzisiejsza, wtedy Bizancjum, ono pękało w szwach od chrześcijan, od mnichów, mniszek, ludzi zakochanych w Bogu, na targach rozmawiających nie kto tam dzisiaj wygrał, jaki dzisiaj mecz, albo jaki fitness club jest dzisiaj najlepszy, tylko rozmawiali o tym, co to z tą Trójcą Świętą, czy to ten Duch Święty pochodzi tylko od Boga, czy przez Boga i Syna, jak to właśnie jest. Na targach ludzie rozmawiali o takich sprawach teologicznych. A dzisiaj mamy tam kilkaset tysięcy właściwie chrześcijan, prawosławnych, protestantów, katolików. Kościołów właściwie nie ma, zostały pozamieniane na meczety. My się gromadzimy często w domach albo w wykupionych przez nas jakichś takich apartamentach, ponieważ nie można budować kościołów. I taka jest nasza rzeczywistość. Ja stamtąd do was przybywam i przewożę też do was pozdrowienia od naszej wspólnoty polskiej, która tam też jest. Nie tak liczna jak wy, ale jest. Widzicie, że te kościoły braterskie, kościoły siostrzane, one ze sobą też muszą się komunikować, bo my żyjący tam i wy żyjący tu, my mamy podobny kontekst. Wyście zostawili rodziny bardzo często. Mężowie codziennie siedzą na Skype'ie albo na WhatsAppie albo na jakichś innych messengerach po to, żeby rozmawiać z żoną albo z dziećmi. Mój przyjaciel Zbyszek, który pracował w bazie NATO przez 3 ostatnie lata, od 7 do 16, a później od godziny 16.30 do godziny 19. Najpierw z synem Jakubem, potem ze swoją córką Justyną, a potem z małżonką Anią do godziny 23. Przez 3 lata. Wybudował dom, kupił nowy samochód. Tak, bo to był cel. Trzeba utrzymywać rodzinę, trzeba jakoś być, jakiś ten byt zapewnić moim bliskim. Ale to, co mnie uderzyło, to, co najbardziej mnie uderzyło w jego postawie, to było to, że on walczył jak żołnierz o swoją własną rodzinę, bo wiedział, jakie niebezpieczeństwa tutaj mogą się... I myślę, że już czujemy, tak? Czujemy, że ten problem też dotyka, moi kochani, was. I dlatego też rekolekcje to są też... to jest taki czas święty, żeby w konkretne rzeczy, nie jakieś abstrakcyjne, zaprosić Boga. Bo każdy z nas ma jakiś konkret w życiu, jakiś problem, z którym no niestety nie może sobie poradzić. Tak jak na przykład Abraham. Abraham... dzisiejsza Urfa w Turcji również, Haran, z którego wyszedł. Bóg powołał jego ojca Teracha i powołał Abrahama, żeby wyszli z Ur Chaldejskiego, z dzisiejszej Mezopotamii, żeby poszli w stronę Haranu. Tam była, wiecie, tam była taka Belgia. Tam było wszystko, ale wszystko co najgorsze. Prostytucja sakralna na każdym rogu. Wczoraj jechaliśmy z bratem Rafałem do Brukseli, to się dziwiłem, co tam jest, tak? Co to się tam dzieje za tymi witrynami. Kobiety na sprzedaż? Tak, kobiety na sprzedaż. Cena taka, taka, taka. Widziałem to z daleka, nie z bliska, więc spoko. Kolejny pieniądz, tak? Żeby ten bożek ze srebra czy złota też również w tamtym czasie, za czasów Abrahama, był niezwykle ważny. I ojciec Abrahama, Terach, był dobry człowiek. On go przygotowywał, wykształcił w nim silny charakter. Abraham był mocnym, zdecydowanym mężczyzną. Ożenił się. Co prawda jego żona Sara nie miała dziecka, więc cierpiał. Ale w pewnym momencie Bóg zaczyna do niego mówić. Teraz to jest ważne, co chcę powiedzieć. Bóg zaczął do niego mówić w tej sytuacji, w której on tam był. Wziął go na takie rekolekcje i mówi: Abrahamie, popatrz na niebo. Ja znam twój problem, nie możesz mieć dziecka, ale ja ci obiecuję. Nie jestem ani z PO, ani z PiSu, ale ci obiecuję. Będziesz miał potomstwo jak gwiazdy na niebie. I Abraham się zdziwił, ale nic nie mówił. Potem mówi: chodź, idziemy nad morze. Popatrz na ten piasek, popatrz na te plaże. Będziesz miał tyle potomstwa, nie zliczysz ich. Abraham nic nie powiedział, tylko schował te słowa w sercu. Myślicie, że Pan Bóg odpowiedział za rok, za dwa? Abraham miał wtedy 75 lat. Odpowiedział za 15 lat, kiedy Abraham już sobie kupił na cmentarzu kawałek 4 metry kwadratowe dla siebie samego i dla żony. Życie się skończyło. A Pan Bóg dopiero wtedy przyszedł z obietnicą. Czyli pierwsze słowo, które chcę wam powiedzieć: cierpliwość i miłosierdzie do siebie samego i do Pana Boga też. I co robi Abraham? Przychodzi, słuchajcie, teraz to już nie jest opowieść chrześcijańska czy judaistyczna, tylko to jest to, co opowiadają muzułmanie właśnie mieszkający w Urfie. Oni opowiadali mi tę historię w ten sposób. Mówi: słuchaj, przychodzi Abraham do tego zakładu swojego ojca. Jego ojciec był takim rzeźbiarzem, robił te wszystkie figury bożków właśnie ze złota, z miedzi, z drewna, z brązu, z marmuru. Było ich kilkaset. Jeden Bóg władzy, drugi Bóg pieniądza, drugi Bóg płodności. To, czego pragniesz, taki był Bożek. Jemu oddawało się cześć, składało się ofiary i on wtedy miał przynosić te wszystkie obdarowania. Jeden z bożków to był taki kawał chłopa z takim młotem i Abraham zostawił go na koniec, a wszystkie inne porozwalał, zniszczył po prostu w proch. Tam była jedna wielka masakra. Umordował się biedny Abraham przy tym zacnym czynie i wtedy przychodzi jego ojciec. I ojciec mówi, był szokowany oczywiście, kto zniszczył moją pracę, kto porozwalał tych wszystkich bożków, jak ja będę teraz żył, kto to zrobił. I Abraham pokazuje, to ten z młotem. Ten się dziwi, to niemożliwe, przecież on jest martwy. No właśnie, jest martwy, to czemu mu cześć oddajesz? Tatusiu. Czemu mu oddajemy cześć, prawda? I moi kochani, czas Adwentu, czas tych rekolekcji, o których chciałbym was zaprosić, wiecie, to nie będzie taki czas Adwentu, który polega na tym, że to teraz przez 4 tygodnie odmówimy sobie czekoladek, tak żeby schudnąć 4 kilo. Wiecie, to nie będzie taki czas, kiedy nie będziemy używać brzydkich słów. Bo ja tu czasami powiem brzydkie słowo, bo się zapędzę. Wybaczcie mój charakter. To nie chodzi o to w chrześcijaństwie, żeby nie mówić brzydkich słów, żeby odmawiać sobie czekoladek, żeby być dobrym człowiekiem. To naprawdę o to nie chodzi w chrześcijaństwie. Tylko chodzi o to, żeby wziąć młot Abrahama, tak jak zrobił to on, i po wysłuchaniu Słowa Bożego przyjść i porozwalać wszystkich bożków, którzy mnie niszczą i którym oddaję cześć. Tym bożkiem może być twoja relacja toksyczna z twoją kochanką, bo żona została tam, ty jesteś tu. Tym bożkiem może być pieniądz, za którym przyjechałeś, pragniesz go, chcesz go i nie wierzysz, że Bóg może zaspokoić twoje potrzeby, że on ten pieniądz wcale nie musi być pierwszy. Tym bożkiem może być twoje ciało, twoja uroda, bo jeżeli będę to miał, jeżeli będę miał wykształcenie, na przykład znał 4 języki, skończę 5 fakultetów, to wtedy wreszcie zrobię karierę, bożek kariery. Oj, to jest bardzo trudno wziąć takiego bożka i tak o ziemię łupnąć. Daje życie. Abraham, żeby odpowiedzieć na to słowo, żeby wyjść z domu tego ojca, on musiał, kochani, porozwalać tych wszystkich bogów i powiedzieć wreszcie ojcu, nie, nie będę pełnił twojej woli. I ten Abraham wyszedł. Nie wiem, czy dobrze zrobił, czy źle zrobił, bo później urodził mu się syn Izaak. Synów Jakub i Ezaw. Z Jakuba mamy Hebrajczyków i chrześcijan, a z Ezawa mamy Arabów i wojowników żyjących na pustyni. Tak mówi Słowo Boże. Czyli oceńmy sami, tak? Zobaczcie, kochani, to nie jest tak, to nie jest wojna religijna. Te czasy, w których my uczestniczymy dzisiaj, to jest, kochani, wojna braci. Myśmy wyszli z tego samego łona. My wyszliśmy z tego samego ducha. Ale demon, który jest nieprzyjacielem, który żeruje na naszym sercu, po prostu powoduje, że ono jest zblokowane jakimś dziwnym murem, jakąś kratą. W czasie tego kazania to jest słowo właśnie o Adwencie, o Bogu, który biegnie do osoby, którą kocha. To będą słowa oblubienicy z Pieśni nad Pieśniami, bardzo pięknej księgi Starego Testamentu. Czym jest to szukanie Boga przez człowieka? Bo naprawdę, wyrzućmy między bajki takie opowieści, że Bóg się przed nami ukrywa, a my mamy Go szukać. Naprawdę, nasze życie to nie jest zabawa w ciuciu babkę albo w jakiegoś chowanego. Pan Bóg się chowa, a my teraz szukajmy Go. Pan Bóg do nas wybiega, Pan Bóg do nas biegnie. I mówi tak, Pieśń nad Pieśniami. Ukochany mój, oto On nadchodzi. Biegnie przez góry, skacze po pagórkach, umiłowany, podobny do gazeli, do młodego jelenia. On stoi za naszym murem, patrzy przez okno i zagląda przez kraty. Miły mój odzywa się i mówi do mnie, powstań przyjaciółko ma, piękna ma i pójdź. Oto minęła już zima, deszcz ustał i przeszedł. Na ziemi widać już kwiaty, nadszedł czas przycinania winnic. I głos syna gorlicy słychać już w naszej krainie. Drzewo figowe wydało zawiązki owoców i winne krzewy już pachną. Powstań, przyjaciółko ma, piękna ma i pójdź. Kochani, nasz Bóg, któremu na imię Ojciec, który posłał swojego Syna, jest jak kochanek, jak mąż, który szuka swojej żony. To jest taka relacja, która jest niemożliwa do zaakceptowania przez świat islamu. Mam wielu przyjaciół, kolegów, koleżanki, tak, z islamu i rozmawiamy czasem o tym Bogu. I oni mówią, słuchaj, nasz Bóg jest wspaniały, jest mocny, jest potężny. I wymieniają 99 imion Boga. Wyjmują swój różaniec, mają różaniec i odmawiają 99 imion Boga, tak jak my różaniec. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że kiedy pytam, czego pośród tych imion nie ma imienia, że Bóg jest miłością? Albo dlaczego nie wymieniacie, że Bóg jest Ojcem? Co się takiego stało? Ci moi znajomi mówią, nie możemy tak mówić, ponieważ to jest największy grzech. Bóg nie ma towarzyszy, więc nie może być miłością, nie może być w relacji z nikim. Bóg nie może być Ojcem, ponieważ jest jedyny. W tym momencie rozumiem, że to, co przyniósł nam Jezus, ta opowieść, ta narracja o Bogu, to jest centrum, to jest sedno. I tutaj słyszeliśmy w tym tekście, że ten Bóg biegnie, dynamiczny. To nie są takie flaki z olejem, taki ślimak, który się ciągnie, taki stary dziadek, tak, Bóg Ojciec z brodą i takie obrazy mamy w głowie. No to bez sensu w ogóle jest. Biblia mówi o czymś zupełnie innym, że Bóg jest dynamiczny. Co więcej, Augustyn, święty Augustyn, który, moi kochani, był niesamowitym człowiekiem, on się urodził w Kartaginie w IV wieku, zwiedził wszystkie uniwersytety, nauczył się języków, odwiedził też przy okazji wszystkie domy publiczne, bo on był bardzo romantyczny i takie miał serce otwarte na kobiety. Ale w końcu mówi tak, szukałem cię na zewnątrz, a ty byłeś we mnie. Biegałem za rzeczami, a tak naprawdę szukałem ciebie, bo niespokojne będzie moje serce, dopóki nie spocznie w tobie. I na koniec mówi, timeo deum transquentem et not reduentem, czyli przeraża mnie Bóg, boję się Boga, który przychodzi i nie wraca. Nie jest przerażający Bóg jako Bóg, bo jest jakimś generałem, sędzią, kimś, kto chce nas zniszczyć, ukarać za nasze złe lub dobre czyny. Tylko przerażające jest to, mówi Augustyn, że on ma w sobie tyle darów, tyle obdarowań, tyle miłości, tyle nadziei, tyle przebaczenia, tyle samochodów, tyle apartamentów, tyle miłości, tyle relacji, że chce mi to wszystko dać, a ja po prostu nie chcę ruszyć tyłka, żeby wstać i go złapać i powiedzieć, zatrzymaj się w moim życiu. Powstań, przyjaciółko moje, tak mówi oblubieniec, wstań. Kochani, ja mam wrażenie czasem, że właśnie kiedy sam słuchałem podobnego słowa, ktoś mi mówił w ten sposób, to mi się to wydawało, że on mówi gdzieś z jakąś szybą, że to gdzieś jest jakaś taka abstrakcja. I wtedy pytałem się, o co tutaj chodzi, dlaczego tak jest? I wtedy to słowo o tym murze, o tej kracie, zdaję sobie sprawę, że jeśli chcę odczuć tę miłość Boga, chcę Go zobaczyć, jak On przychodzi przez to moje życie, jak podnosi te ciężary, to muszę zdać sobie sprawę, że mam na moim sercu mur i mam na sobie kratę, to znaczy grzech i zniewolenia, czy jakieś struktury zła, w które wszedłem. I czas tych rekolekcji, do których was zapraszam, chciałbym, żebyśmy jutro i pojutrze próbowali te przeszkody i te bariery po prostu zdemaskować. Bo Bóg chce nas obdarzyć wolnością, ogromną wolnością, żebyśmy mogli w ogóle oddychać. Dzisiaj w drugim czytaniu słyszeliśmy, że święty Paweł zachęca nas do tego, aby nasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych. Kochani, w czasie tych rekolekcji zrobimy tutaj taki oddział kardiologiczny. Skalpel, będzie się lała krew, będzie bolało, bo to musi boleć, to nie będzie takiego liftingu, takiej sympatycznej tak, pilates. Tylko musimy dać Bogu, żeby nam rzeczywiście otworzył nam to serce i wyciągnął tych bożków. Dlatego, że serce jest najważniejsze. My tam podejmujemy wszystkie decyzje. Kochani, tylko musimy pamiętać o tym. I teraz chcę to bardzo mocno powiedzieć. Że nasze serce zostało utkane z miłości Bożej. Dlatego tylko Bóg, tak jak mówił święty Augustyn, tylko On może je napełnić, może je nasycić. Bo my mamy dobrych doradców, na przykład serdeczne przyjaciółki. Serdeczna przyjaciółka powie: Zosiu, no przecież ten twój Stacho został w Polsce, taki on brzydki i stary, zobacz jaki Edzio ładny, inteligentny, zobacz jak to te terakotę ładnie kładzie. No i co wtedy? I wtedy ona myśli, no tak, no przecież miłość. Brat Tomek i Rafał i Marcin to nam ciągle o tej miłości opowiadają. Więc trzeba kochać i ja będę kochać. Ale oczywiście bracia opowiadają o innej miłości. Ale moja serdeczna przyjaciółka, to ona wie, co to miłość. Kochani, my dzisiaj mamy taką panoramę pojęć na temat miłości, współczucia, sprawiedliwości, miłosierdzia, że my potrzebujemy kompasu, żeby się w tym wszystkim odnaleźć. Czym jest właśnie miłość? Tak, żeby być wiernym mojej żonie, która została, i moim dzieciom, które na mnie czekają. By być wiernym Bogu, żeby wywalić te bożki pomimo takich napięć, takich ataków, które na was idą. Do tego potrzeba właśnie Jezusa. Do tego potrzeba zerwać się, wyrwać się pomimo tych trudności związanych z waszą pracą, z problemami, które macie, ale czas rekolekcji związany jest z łaską. Bo Bóg nie mówi, słuchaj, bierz ten krzyż i sobie idź. Tych krzyżów to my mamy już wystarczająco, Panie Jezu. Tak, ale ja ci mówię, weź ten krzyż i pójdź za mną. A tego to już nie słyszymy. To znaczy, że Bóg nigdy nie wkłada na nas ciężarów, nigdy od nas żąda jakichś rzeczy niemożliwych, jeśli wcześniej nie da nam łaski, czyli mocy duchowej, aby to zrobić. To istotne. Dlatego, kochani, zapraszam was, abyśmy w czasie tej Eucharystii prosili szczególnie Maryję, której zawierzone jest to miasto. Matka Najświętsza, jestem przekonany, że modli się za nas na każdej ulicy w Antwerpii. Już zdążyłem zwiedzić trochę to. Widziałem, że biedna Matka Boża z tym różańcem, czy to pod spodem sklep z książkami religijnymi, czy z paniami do wynajęcia, wszystko jedno, ona jest na tych rogach waszych ulic i modli się. Wierzę, że ona będzie nas bardzo mocno tutaj ochraniać też i modlić się za nas, by ten czas rekolekcji rzeczywiście był owocny. Dlatego powierzam jej te rekolekcje. Proszę też was o modlitwę i niech Duch Święty nas prowadzi w tym świętym czasie. Amen.